To teraz przejdziemy do części stricte magazynowej. W niej żużel, koszykówka, podnoszenie ciężarów, siatkówka i jeszcze futbol, ale w wydaniu kobiecym. Startujemy! Na początek, zgodnie z zapowiedzią, czarny sport, czyli żużel, silnym, a nawet niektórzy mówią, że bardzo silnym składem w przyszłym sezonie będzie dysponować Falubas Zielona Góra. Po kiepskim aktualnym roku w nadchodzących rozgrywkach Falubas ma się bić o najwyższe cele. Czy tak będzie w istocie? Dziś o przyszłości Falubasu rozmawiano na konferencji prasowej, o tym, jak mocny będzie zespół zielonogórski w 2019 roku właśnie, w relacji Macieja Noskowicza.
Falubas Zielona Góra, tu nie ma żadnych wątpliwości, zbroi się przed sezonem 2019. Martin Waculik, o czym było wiadomo już od wczoraj, będzie nowym żużlowcem Falubazu. Słowak podpisał 2-letni kontrakt z zielonogórskimi Myszami. Podobnie Michael Jebsen-Jensen. Duńczyk również parafował 2-letnią umowę z zielonogórskim klubem. Dziś konferencja prasowa przy W69. Przypomnijmy, że w Falubazie zobaczymy również 3-krotnego indywidualnego mistrza świata, Duńczyka Nickiego Pedersena. Skład taki, że palce lizać. Najpierw pytanie, skąd pomysł na 2-letni kontrakt z Jensenem, a mówi o tym prezes klubu Adam Goliński.
Jeżeli chodzi o Michaela, szybko zorientowaliśmy się, że Michael może być takim łakomym kąskiem i szybko zacząłem z Michaelem rozmawiać na temat następnego sezonu. Tata Michaela, który jest jego menedżerem, nie chciał rozmawiać, powiedzmy, do końca sezonu, ale kiedy przystąpiliśmy do rozmów, tak na dobrą sprawę poszło dość szybko. Taki jest jakiś nawyk pomiędzy żużlowcami, że chcą negocjować SMS-ami, stąd szybko pojawiła się moja propozycja do Michaela, żebyśmy się spotkali się w jakimś miejscu i próbowali się dogadać. I tak się stało, pojechaliśmy do Hamburga, tam w porcie zjedliśmy każdy po jednym steku i szybko dogadaliśmy wszystkie warunki kontraktowe. Po 4 godzinach tak naprawdę wiedzieliśmy, co będzie w kolejnym roku. I wydawałoby się, że te negocjacje były takie krótkie i skończyły się tym, że Michael zostaje z nami na jeden kolejny rok. A tutaj tak naprawdę pomysł nam przyszedł taki do głowy w ciągu ostatnich kilku dni, że może by tak zrobić i przekonać Michaela, który wcześniej tego nie chciał, do tego, żeby został na 2 lata w Falubazie. No i tak naprawdę ta konferencja opóźniła się dlatego, że ten kolejny rok został przenegocjowany, no i mogę ogłosić, że Michael zostaje z nami na 2 lata.
Sam Michael Jebsen-Jensen mówił, że cieszy się, iż może pozostać w Zielonej Górze w tak silnej drużynie.
I've been very happy this season. I think we've been turning around a few things.
Bardzo się cieszę z tego, że oczekuję kolejnego sezonu w Zielonej Górze. Mam nadzieję, że Zielona Góra wróci na szczyt ekstraligowy. Ten sezon był dla mnie bardzo szczęśliwy, niemniej było kilka zawirowań w Zielonej Górze, jednakże udało nam się osiągnąć nasz cel, zostaliśmy w ekstraklasie przy moim dużym udziale.
Duńczyka pytaliśmy na konferencji prasowej również o jego relacje z Nickim Pedersenem. W świadku żużlowym mówi się, że Michael i Nicky nie przepadają za sobą.
I've been racing with Nicky in the past few seasons and I think it was in Molila.
Zaczynając od relacji z Nickim Pedersenem, jeździłem z nim już wcześniej w innych drużynach i tak reasumując, nie było z tym problemu, zarówno w Szwecji, jak i w Danii. Natomiast jeżeli chodzi o moją rolę w drużynie, to na pewno nasza drużyna wzmacnia się poprzez przyjście Martina i Nickiego. Natomiast ja nie widzę tu powodu do tego, żebym ja był jednym z liderów tej drużyny.
Na konferencji prasowej pojawił się również Martin Waculik, kolejna nowa twarz w zespole Falubazu. Żużlowca pytano m.in. o przyczyny podpisania umowy w Zielonej Górze. 28-letni Słowak stwierdził, że chce jeździć w zespole, który walczy o jak najwyższe cele.
Ja po prostu lubię cele, jakby walczyć o te najwyższe możliwe, jakie są, czyli o mistrzostwo, jak jest naprawdę taka możliwość. I tutaj jest zbudowanie tego zespolu. Ja tu nie chcę mówić, że mistrzowie, nie mistrzowie. Po prostu mamy na tyle mocny skład, że każdy z tych zawodników, jeżeli pojedzie naprawdę tak, jak potrafi jechać, to walczymy o te najwyższe cele i naprawdę ja się z tego cieszę, że mogę być częścią tego, co naprawdę chcę walczyć o to i klub wspiera tą jakby chęć tej całej walki i cieszę się, że mogę walczyć.
Nie zabrakło również pytań o były klub Waculika, Stal Gorzów. To ze mnie zrezygnowano. Ja chciałem pozostać w Gorzowie, mówił na konferencji prasowej Martin Waculik.
Nie chciałem żadnej podwyżki w Gorzowie. To jest nieprawda. Jeżeli ktoś mówi, że to jest prawda, to możemy tak usiądnąć na konferencji i pogadać o tym, czy to jest prawda, czy nieprawda. Tak naprawdę byłem, to co mówiłem, że Gorzów ma pierwszeństwo w rozmowach i jakby te wszystkie rzeczy, to też była prawda, Gorzów miał pierwszeństwo, gadaliśmy z Gorzowem, wszystkie rzeczy miałyśmy ustalone z Gorzowem, czyli kwestie finansowe były zatwierdzone z jednej i z drugiej strony i tylko po prostu jak była gala PGE Ekstraligi, to trener Chomski mi przekazał po prezesowi, że Martin niestety tak się ułożyło, że musi szukać sobie innego klubu, także mi przez trenera było przekazane, że mam sobie szukać innego klubu i wtedy to nie jest tajemnica, że też jakby pytali o mnie inne kluby i też się interesowali moją postacią i po prostu tym, żeby chciały, żebym tam jeździł. Ja po prostu chciałem też, żeby klub z Gorzowa też tam była gwarancja tego, że jest mocny skład, że też Gorzów chce walczyć o te najwyższe cele i że też po prostu zbuduje drużynę przynajmniej taką, jak miał w tym roku.
O ten gorący transfer z Gorzowa do Zielonej Góry pytaliśmy zresztą prezesa Stali Ireneusza Macieja Zmory. Tu punkt widzenia zupełnie inny.
Bardzo nam zależało na utrzymaniu trzonu drużyny i z Martinem podaliśmy sobie rękę już w sierpniu, ustalając, że zostaje w Stali Gorzów na kolejne 2 sezony. Więc tu potwierdzam, mieliśmy z Martinem ustalone warunki sytuacji na kolejne 2 sezony. Ale później wydarzyły się dziwne rzeczy. Zawodnik zaczął zmieniać poczynione wcześniej ustalenia, zrobił to kilka razy. My za każdym razem godziliśmy się na jego propozycję. Wszystkie jego oczekiwania zostały spełnione, ale to trwało ponad miesiąc. I niestety znów Martin się wycofał z ustaleń i unikał kontaktu. Dla mnie stało się jasne, że negocjuje kontrakt w innym klubie. I my nie chcieliśmy brać udziału w tej grze. Wycofaliśmy się z rozmów, wybraliśmy inną koncepcję.
A potwierdza pan słowa Waculika, że trener przekazał, że nie będzie dla niego miejsca w składzie? Czy to jest wymysł absolutnie, samego zawodnika?
Absolutnie tych słów nie potwierdzam. Nie byłem przy rozmowie trenera z Martinem. Ale w żaden sposób nie mogę potwierdzić tego, że trener Chomski powiedział Martinowi, że nie ma dla niego miejsca w składzie, zresztą nie był do tego umocowany, by takie w ogóle nie wygłaszać. Też kibicom należy się wiedza co do jeszcze jednego wątku w tej historii. Nie sądzę, by Martin chciał, aby ten wątek zobaczył światło dzienne. No jednak też nie można do tego przejść obojętnie. Martin wymarzył sobie rozmontowanie Stali Gorzów i ściągnięcie naszych liderów do innego klubu. Oni jednak okazali się lojalni wobec klubu, za co im bardzo dziękuję. Ja nie dziwię się komentarzom gorzowskich kibiców, którzy negatywnie się odnoszą do zmiany barwy z Martina, bo oni znają prawdę. A Martinowi życzę powodzenia w tym klubie.
Kto ma rację w tym sporze? Pewnie się tego nie dowiemy. Wróćmy jednak na konferencję prasową do Zielonej Góry. W zespole Falubazu będzie zatem 5 mocnych seniorów. Dudek, Protasiewicz, Waculik, Pedersen i Jensen. Jeszcze w tym tygodniu mamy usłyszeć o kolejnych nazwiskach na pozycji juniorskiej. Menadżerem pozostanie zaś Adam Skórnicki. Mamy bardzo silne indywidualności, dodaje prezes Adam Goliński.
Kiedy spojrzymy na nich pojedynczo, na każdego z nich, poczynając od Patryka, to Nikiego Petersena, Martina. Każdy z nich ma indywidualne cele. W moim przekonaniu każdy ma determinację z innego powodu i każdy chce się ścigać na żużlu. Więc mi to bardzo odpowiada, że nie będziemy mieli zmęczonych ani sytych kotów, tylko będziemy mieli takich, którzy chcą coś jeszcze tutaj pokazać. Więc ta filozofia jak gdyby jest mocno w mojej głowie i ja to widzę przy każdej rozmowie. Nawet Petersen, z którym po prostu rozmawia się w jakiejś sytuacji, ten człowiek po prostu jakby nie miał dosyć tego, że jeździ na żużlu, że chce się ścigać. Mam duże szanse, żeby wygrywać mecze. I czy będziemy chcieli wygrywać mecze tylko u siebie? No nie, będziemy chcieli też wygrywać mecze na wyjeździe. Jeżeli się wzmocnimy jeszcze na pozycji juniorskiej, to te szanse też troszkę po naszej stronie wzrosną.
Co ciekawe, ważna deklaracja padła z ust wiceprezydenta Zielonej Góry Dariusza Lesickiego. Miasto chce jeszcze mocniej wspomóc klub, zwiększając swój udział. O szczegółach jednak nie poinformowano.
Chciałbym zadeklarować, że chcielibyśmy jeszcze bardziej wesprzeć klub i między innymi chcielibyśmy wejść do sportowej spółki akcyjnej podczas podwyższenia kapitału i tym samym jakby zabezpieczyć również dla zawodników bezpieczeństwo, że miasto będzie akcjonariuszem tej spółki, a tym samym, że Falubaz Zielona Góra zawsze będzie Falubazem Zielona Góra i dlatego myślę, że tutaj razem z panem prezesem Golińskim dozgodnimy szczegóły, ustalimy jakby kwoty, które będą z tym związane, a jednocześnie to, co raz jeszcze deklaruję, to pełne bezpieczeństwo dla zawodników, którzy dzisiaj podpisali kontrakty i mam nadzieję, że będą znakomicie bronić barw Falubazu Zielona Góra.
Tak więc Falubaz na papierze ma piekielnie mocny skład i na pewno będzie chciał walczyć o co najmniej finał Mistrzostw Polski. Jak będzie? Jak zwykle przekonamy się w praktyce. Zielona Góra, Maciej Noskowicz, Polskie Radio Zachód.
Na zegarach 23 minuty po godzinie 21:00. To teraz w magazynie sportowym porozmawiamy sobie o baskecie. Koszykarki Invest in the West NA Gorzów zanotowały ostatnio dwa zwycięstwa. W czwartek w rozgrywkach Eurocup Akademiczki pokonały u siebie moskiewskiego Spartaka Widnoje 88-76, a wczoraj w wyjazdowym meczu Energa Basket Ligi Kobiet wygrały z Widzewem w Łodzi 74-63. My postanowiliśmy przyjrzeć się dwóm nowym zawodniczkom gorzowskiego klubu, Ariel Atkins i Kiarze Liskens, po Amerykance i Belgijce. Bardzo wiele obiecywano sobie przed sezonem, a my pytamy je m.in. o to, jak odnalazły się w zespole trenera Dariusza Maciejewskiego. Z Atkins i Liskens po tym czwartkowym meczu Eurocup rozmawiał Filip Górecki.
Świetny mecz dla ciebie. Widać, że jak znajdujesz dobrą pozycję rzutową, to chyba ciężko jest każdemu obronić ten rzut. Tak, wykonaliśmy świetną robotę jako drużyna. Przy rozegraniu akcji wyprowadzenie obrony rywala sprawia, że mam szansę na dobrą pozycję do rzutu. Taki mecz to duży krok, żeby zagrać w Eurocup dłużej niż tylko przez fazę grupową. Tak, myślę, że to duży krok. Ciężko pracujemy od początku sezonu, żeby grać dobrze przez 40 minut i myślę, że w tym meczu to pokazałyśmy. Jak się odnajdujesz w tej drużynie? Bardzo dobrze. Myślę, że pójdziemy po meczu poświętować zwycięstwo, a potem spać i do pracy. Kibice też są znakomici, głośni, szaleni trochę. Mówiąc jeszcze o drużynie, to wielonarodowy zespół. Jak się dogadujecie? Najważniejsze jest odkryć, jak się dobrze komunikować, a także uczyć się od siebie nawzajem. Jeśli chodzi o polską ligę, czy to jest to, czego tu oczekiwałaś? Nie miałam żadnych oczekiwań przed przylotem tutaj. Wiedziałam, że muszę ciężko pracować, że będę mocno rywalizować. Cieszę się po prostu, że tu jestem. Nie czujesz presji ze strony kibiców? Oczekiwania były duże. Jestem pewna, że oczekiwali ode mnie wysokiego poziomu. Cieszę się, że cenią mnie jako zawodnika. Jak ci się podoba miasto? Świetna pizza, spaghetti i sernik. Kiara, bardzo dobry mecz dla ciebie, dla drużyny i dla kibiców do oglądania. Chyba nie ma co więcej dodawać. Tak, zagrałyśmy świetny mecz. Wiedziałyśmy, że będzie ciężko. Grałyśmy przeciwko dobrej drużynie, ale byłyśmy bardzo dobrze przygotowane i dzięki tej pracy zespołowej mamy ważną wygraną. To był póki co twój najlepszy mecz w sezonie? Myślę, że tak, ale to dzięki drużynie, która pracowała na to, że mogłam zdobywać punkty z łatwych pozycji. Widziałem, że kibicował ci twój tata, to na pewno dla ciebie ważne. Tak, cieszę się, jest tu moja rodzina, jest tata, zostaje tu tydzień, jest on dla mnie dużym wsparciem. Jak się odnajdujesz w tej wielonarodowej drużynie z graczami z USA, Słowenii, Litwy, Białorusi, no i Polski? Jestem przyzwyczajona do gry w takich zespołach. To miło poznawać ludzi z różnych krajów, tak jak ich grać w takich krajach i też poznawać ludzi. Wiem, że przed przyjściem tutaj było dla ciebie bardzo ważne grać w Eurocupie. Ten mecz to chyba wielki krok do dalszej gry. Tak, to było bardzo ważne. Cieszę się, że mogę grać w Eurocup, gdzie poziom jest naprawdę wysoki. Mam nadzieję, że ta przygoda potrwa jak najdłużej.
A co
możesz powiedzieć o poziomie polskiej ligi w porównaniu do ligi belgijskiej i czeskiej? Jest tu na pewno bardzo trudno. W Belgii mamy 3-4 drużyny na wysokim poziomie, reszta odstaje. Podobnie zresztą jest w Czechach. Też nie jest taka silna liga jak w Polsce. Tutaj każdy mecz wymaga dużego zaangażowania, bo wszystko może się wydarzyć. A jak się czujesz w tym mieście? Bardzo dobrze. Lubię to miasto tak jak Polskę.
Tyle Kiara Liskens, a wcześniej Filip Górecki, rozmawiał jeszcze z Ariel Atkins, to dwie koszykarki Invest in the West NA i Gorzów. No być może właśnie akurat te dwie zawodniczki w dosyć niedługim czasie staną się największymi gwiazdami zespołu. Trenera Dariusza Maciejewskiego wcale nie można tego wykluczyć. To teraz basket w wydaniu męskim. Koszykarze z Telmetu NA i BC Zielona Góra pokonali w minioną sobotę w lidze VTB rosyjską drużynę Niżny Nowogrod 80-72. To druga wygrana z Telmetu w tych rozgrywkach, a pierwsza we własnej hali, co warto zaznaczyć. Zielonogórzanie długo nie mogli złamać rywala. Zrobili to dopiero w czwartej kwarcie, choć Rosjanie przyjechali bez kilku kontuzjowanych obcokrajowców. Zespół z Zielonej Góry nie ma ani chwili przerwy i już dziś wyjechał na kolejny mecz do Ostrowa Wielkopolskiego. Tam jutro zmierzy się z miejscową Stalą, oczywiście w ramach Ligi Polskiej. O obu tych pojedynkach, o sobotnim i o jutrzejszym, Jacek Białogłowy rozmawiał z jednym z trenerów z Telmetu, Arkadiuszem Miłoszewskim. Posłuchajmy.
Znowu fatalny początek z Telmetu. Co wy z tymi początkami? Skład się zmienił, przewietrzony ten skład i dalej to, co w zeszłym sezonie właściwie. Przychodzi początek meczu, jakoś tak nasza drużyna coś nie halo, jak to mówią.
Uczulaliśmy przed tym meczem, żebyśmy nie zaczęli tego meczu tak, jak zaczęliśmy ostatni ligowy z Lublinem, bo grając przeciwko takiemu zespołowi jak Niżny, już można z tego, że tak powiem, przespanego początku nie wyjść. I tego się bardzo baliśmy. No niestety znowu słabo zaczęta ta pierwsza część meczu.
A jakieś odpowiedzi macie? Nie mamy. Żadnych.
Próbujemy, wie pan, wszystkiego. Próbujemy troszeczkę może piątkę zmienić, troszkę. Rozgrzewka jest ta sama tak naprawdę, może, bo rozgrzewkę... Nie wiem, to może też w głowach siedzi, że wyciągniemy. No niestety w takich meczach z tak dobrymi zespołami, jak chociażby dzisiaj Niżny, może być to niemożliwe. Udało się, znowu można powiedzieć się udało, ale mam nadzieję, że w tych meczach już z tymi mocniejszymi zespołami tak nie będzie. Chodzi mi tylko i wyłącznie o ten początek, a nie o całość.
Jak to jest, że z tak osłabioną drużyną, potwornie osłabiony Niżny, tak? Przede wszystkim Perry i Dragicewicz nie obecnie, ale nie tylko oni. Tak się męczymy. Bo wydawało nam się oczywiście, nie chodzi o lekceważenie Niżnego, ale wydawało nam się, kurczę, jak nie ma Amerykanów i Vlado, to my tutaj może nie zrobimy miazgę z nich, ale wygramy, użyję słowa, spokojnie, o ile w VTB można spokojnie wygrać.
No wie pan co, to jest na pewno zespół, który nawet jak brakuje tych zawodników, o których pan powiedział, to jest naprawdę zespół dobry. To jest może nie jakiś ekstra, ale dobry, solidny zespół. Byliśmy na meczu, widzieliśmy, jak ktoś oglądał, to też w telewizji wie, że naprawdę grają bardzo, bardzo mocną fizyczną obronę. Naprawdę to zwycięstwo powinno nas cieszyć, bo zagraliśmy przeciwko bardzo, bardzo dobremu zespołowi.
A w poniedziałek wyjeżdżacie do Ostrowa, a we wtorek gracie w Ostrowie. Najtrudniejszy do tej pory przeciwnik w polskiej lidze koszykówki. Kolejka niespodzianek generalnie. Anwil przegrywa, Arka Gdynia przegrywa. Telmet jedzie do Ostrowa. I co będzie?
I będzie duża niespodzianka, bo Stelmet wygra.
A to będzie niespodzianka, jak Stelmet wygra w Ostrowie?
Nie. Nie, panie Jacku, czy pan wie, ale to jest finalista play-off z zeszłego sezonu.
A czy mi się wydaje, czy Stelmet to jest czterokrotny mistrz Polski i zespół z pierwszej czwórki?
Ale Stelmet w tamtym sezonie zajął czwarte miejsce, a oni zajęli drugie.
Ale Stelmet ma ambicje bycia mistrzem.
Oczywiście,
ponownie.
Każdy ma ambicje.
Uczciwie, uważa pan, że faworytem jest Stal Ostrów naprawdę?
Nie. Żartuję oczywiście sobie. Oczywiście oni są u siebie bardzo groźni, szanujemy ich, wiemy, zagraliśmy z nimi tutaj sparing przedsezonowy. Trener zna ich siłę, ja znam ich siłę, oglądałem ich ostatnie trzy mecze.
Silni są.
Bardzo, bardzo. Mają na każdej pozycji dobrego zawodnika i dobrego zmiennika. Nie wyszedł im mecz ostatni z Dąbrową Górniczą, tak, bo już tam 20 punktów do przerwy przegrywali. No, z różnych względów. Dąbrowa, jak widzimy po wynikach, złapała wiatr w żagle, bo teraz pokonała Arkę Gdynia, czyli to nie był wcale łatwy mecz dla Ostrowa. Ale dobrze wiemy, jak oni będą nastawieni na nas, i zawodnicy, i cały klub, tak, i kibice. No jedziemy tam sprawdzić się teraz już, tak jak pan powiedział, z mocniejszym zespołem z naszej ligi. I miejmy nadzieję przedłużyć naszą dobrą passę. żeby trwała jak najdłużej. Na pewno gra się opiera na tym rozgrywającym skocie, bo on ma najwięcej piłkę. Szymkiewicz jest jego zmiennikiem. I tutaj no, głównie tak jak rzekłbym u wszystkich, oni grają główne pick and roll, nie mają jakichś zawodników, którzy grają low post, bo King może zagrać, natomiast głównie on bazuje na tych zasłonach i rolowaniu, mm-hmm. to co do tej pory robił wcześniej nawet, jak w Ostrowie grał z Johnsonem. I podobnie tutaj grają, mają dobrych rzucających zawodników za 3 punkty na pozycji 4, czyli Nowakowski, Majewski też może zagrać jako czwórka, Kowalenko na pozycji 5, czyli głównie gdzieś tam się opiera to na pick and rollach, na rolowaniu i odgrywaniu gdzieś na zewnątrz, szukaniu rzutów za 3 punkty.
Tyle drugi trener koszykarzy z Telmetu NIBC Zielona Góra, Arkadiusz Miłoszewski, a nasz zespół w Ostrowie zagra jutro, dokładnie o godzinie 17.50. Na zegarach 21.37, a teraz w programie będzie podnoszenie ciężarów. Zielonogórska sztangistka Joanna Łochowska startowała w sobotę na Mistrzostwach Świata w stolicy Turkmenistanu, Aszchabadzie. W wadze do 55 kg zajęła ostatecznie dopiero 19 miejsce, dźwigając w dwuboju 196 kg. Łochowska, trzeba przyznać, rozczarowana schodziła z pomostu, chociaż wcale nie chodziło jej o to, że była słabsza od najlepszych rywalek. Rozczarowanie brało się z tego, że sędziowie nie uznali jej dwóch prób w rwaniu i jednej w podrzucie. Dziś rano Jacek Białogowy skontaktował się z Joanną Łochowską, która opowiedziała nam właśnie o tym, co się stało w Aszchabadzie.
No jest trochę żal mi, że ten wynik nie został uznany przez sędziów. No byłyby to moje rekordy życiowe i ten start należałoby uznać za udany, miejsce też dużo wyższe. No wiadomo, że w drugiej dziesiątce, więc też to nie jest no szczyt moich marzeń, ale realia są takie, że było już wiadomo, że te mistrzostwa będą bardzo na wysokim poziomie, stały nawet na wyższym niż 3-4 lata temu. Ostatnie dwa lata też udawało nam się zajmować wyższe lokaty, no przez pryzmat tego, że były zawieszone to kilka państw za stosowanie dopingu, więc udawało nam się gdzieś przebić wyżej. Teraz te państwa już tą swoją karę odbyły, no i znowu ten poziom wraca na wysoki poziom, no a my walczymy o własne rekordy życiowe, no mi się to udało, no ja uważam, że te podejścia były do zaliczenia, docisk się czuje, ja zostaję przy swoim zdaniu, no szkoda, tak, no miejsce jest dalekie, ale też jakby w kwalifikacjach olimpijnych nie ma znaczenia miejsca, wynik sam to jest przeliczany na punkty, także tutaj wszystko jest jakby do odrobienia, te kilogramy na następnych startach, więc trzeba robić swoje dalej, no wyciągnąć wnioski tak z całych przygotowań, bo były naprawdę, naprawdę trudne i ciężkie, więc generalnie jakbym miała to podsumować jednym słowem, to zrobiłam co mogłam, no ale sędziowie zadecydowali inaczej.
A proszę powiedzieć tak po ludzku, laikowi, jak pani rozmawiała z sędziami, bo rozumiem, że tam jakieś rozmowy się odbywają, na czym polegał błąd według sędziów?
Znaczy, my nie mamy jakby możliwości rozmowy z sędziami, aha. To jest niezaprzeczalny werdykt ich. Generalnie nie tylko te mistrzostwa, ale w większości. Polega to na tym, że docisk uznawany jest jako ugięcie łokcia i jego doprost nagły, tak? Czyli sztanga nie można przyjąć sztangi na ugięty łokieć i po prostu go ponownie wyprostować. A u mnie takie zdarzenie nie miało miejsca. Ja miałam proste łokcie cały czas. Trenerzy mówili, że no, bardzo niesprawiedliwe to jest, nie, a oni również przystają przy tym, że nic się tam nie wydarzyło. Sztanga delikatnie zawsze drga, ale to też polega na tym, że jakby no to jest ciężar, tak? Więc ta sztanga nigdy nie będzie tak ustabilizowana. No czasami się zdarza, że rzeczywiście dźwigamy tak perfekcyjnie, ale natomiast ona w moim przypadku po prostu wpadła mocno za ucho gdzieś tam przy wstawaniu. Mogło to tak wyglądać, że ja tą sztangę cofnęłam, ale w łokciach była cały czas prosta, więc no mi ciężko w ogóle to wytłumaczyć, bo przepis jest taki, że nie może powstać docisk. Tego docisku nie było, podejście zostało niezaliczone przez sędziów zarówno w rwaniu, jak i w podrzucie, więc ciężko to skomentować, a tym bardziej, że oglądając całą rywalizację, no to niestety, ale Azjatki miały konkretne dociski, to w łokciach, nie w żadnych barkach czy łopatkach, więc że ta sztanga gdzieś kontrowała po prostu, zostało to zaliczane, nawet sędziowie palili, jury zaliczała, więc naprawdę no, trochę nam ręce opadły po tym starcie.
15 minut dzieli nas od godziny 22, teraz w magazynie sportowym będzie siatkówka, bowiem dużych emocji dostarczyło sobotnie derbowe spotkanie w drugiej lidze siatkarzy, dokładnie w Nowej Sączce. Soli. Astra pokonała Sobieskiego Żagań 3-1. Z zawodnikami i trenerami obu drużyn po meczu rozmawiał Maciej Noskowicz.
Jędrzej Jasnos, Sobieski Żagań.
Zespół Astry jest bardziej taki stabilny w swojej grze. Ma wypracowane pewne fragmenty, dużo lepiej radzi sobie w kontrataku niż my. Nasza gra była troszeczkę zbyt chaotyczna, szarpana jeszcze. Pewne akcje w ogóle nam nie wychodziły, natomiast dla Nowej Soli wychodziło dzisiaj dużo. Myślę, że to zdecydowało. No. Myślę, że zasłużenie Stur wygrała.
Wy się obudziliście w trzecim secie, natomiast miałem wrażenie, że gracie bardzo, bardzo nierówno. To była taka przyczyna tej porażki?
Mamy fajne momenty, mamy przeplatane bardzo słabymi gdzieś. Ta głowa nam jeszcze nie pracuje tak, jak powinna pracować. Astra dużo broniła. Bardzo fajnie grał właśnie Maciek Januszewski w obronie i Bartek Odważny. Dzięki temu mogli wyprowadzić właśnie dużo kontrataków i fajnie pograli środkiem. To było to, czego potrzebowali do wygrania.
Dawid Witkiewicz, jeden z zawodników Astry Nowa Sól. Szczęśliwi, bo zwycięzcy, tak na gorąco. W jakich elementach okazaliście się lepsi od rywala z zamiedzy?
Tak, no bardzo jesteśmy szczęśliwi. Zawsze zwycięstwa cieszą, jeszcze tym bardziej jak to są derby. To z Żaganiem mamy na pięku, że tak powiem. No lepsi. No udało nam się wygrać, tak. Ciężko trenujemy. Czy byliśmy lepsi w jakichś elementach, to nie wiem. Wydaje mi się, że dobrze zagraliśmy zagrywką. W ataku też nieźle. I tam troszkę może szczęścia i tyle. Wygraliśmy.
W trzecim secie wam trochę koncentracji brakowało, że nie utrzymaliście tego prowadzenia, bo wydawało się, że będzie 3-0, raptem Sobieski się odrodził.
Tak, kilka takich naszych prostych błędów, gdzieś tam nakręcił się Żagań i już później jak oni się rozkręcili, ciężko było ich dogonić, no i dlatego chyba przegraliśmy.
Duża radość, jak się wygrywa z lokalnym rywalem, tu się znacie jak łyse konie, mam wrażenie, że taki mecz to jest dodatkowa chyba radość.
Tak, oczywiście, mówię, derby zawsze rządzą się swoimi prawami, tu już czasami nawet nie ma już taktyki, tylko emocje. I to w dużej mierze pomaga wygrać.
Przemysław Jeton, trener Astry Nowa Sól, no co tu dużo mówić, derby na waszą korzyść, na waszą stronę, to jest chyba dodatkowa radość, jak się z rywalem z zamiędzy wygrywa?
No nie ukrywam, że tak, no nie ukrywam, że te mecze z Żaganiem zawsze budzą mega emocje, mega dużo zaangażowania z jednej i z drugiej strony, na początku może troszeczkę to było zbyt nerwowo. Ale no cieszy ta wygrana na pewno, bo z Żaganiem gra się zawsze ciężko, ale zawsze bardzo dobrze to wygląda dla kibica. Także cieszymy się, bo ważne to zwycięstwo też jest w kontekście układu w tabeli. No musimy zdobywać teraz te punkciki, no bo wiemy, że chcemy gdzieś tam do tej pierwszej czwórki dobijać się na razie małymi kroczkami, zobaczymy co będzie później.
Czy wam zabrakło koncentracji w końcówce trzeciego seta, gdy wydawało się, że będzie 3-0? Raptem jeden, drugi błąd Sobieski się odrodził, tak jak wy byście zaprosili Sobieskiego do walki.
Dokładnie tak. No, tu w zasadzie pan redaktor słusznie stwierdził, a mogę tylko potwierdzić te słowa. No, mieliśmy wszystko, powinniśmy zakończyć to 3-0, a daliśmy Sobieskiemu grać. No, my popełniliśmy błędy, a Sobieski w zasadzie to wykorzystywał. Zrobili kilka tam zmian, może to nas zaskoczyło, ale też spadek koncentracji i spadek takiej mocy, bo widać było, że tej werwy coraz mniej na boisku, zmęczenie jest coraz większe, ale każdy sobie z boku pomyślał, że mamy zagrać 5 setów, to wolej to załatwić wszystko w czwartym secie, dlatego już wszystkie siły wyłożyliśmy do tego czwartego seta i dzięki Bogu wygraliśmy za 3 punkty.
Artur Chaberski, trener Sobieskiego Żagań. Przegrana, aczkolwiek widziałem reakcję i pana, i zawodników, spore pretensje do sędziny, zwłaszcza w czwartym secie, bo tam było sporo nerwów, prawda?
Sam pan był na tym meczu sędzina, no tragiczne sędziowanie. Nie można w drugiej lidze tak sędziować i wypaczać mecz. Dzisiaj Nowa Sól wygrała i może by wygrała zasłużenie bez pomocy sędziów, ale wprowadzanie takiej nerwówki w derbach jeszcze, sędziowanie, no katastrofa, no co tu dużo mówić. Ja też zdenerwowałem się strasznie, bo to wszystko w jedną stronę, w jedną, błędy pokazuje aut, później gdzieś zmienia swoje decyzje. No tragicznie. No i jak tu wygrać, jak tu grać. Nie mamy wszystkich zawodników, no nie ma Kacpra Gajowczyka, przede wszystkim Michał Pękalski, też kontuzja po tym ostatnim meczu, stłuczone palce. No ciężko nam się gra ten początek ligi, ale mówię, no będzie lepiej.
Aczkolwiek, bądźmy szczerzy, pana zawodnicy dzisiaj no nie grali wielkie siatkówki.
No ja bym się do końca tak nie zgodził. No Jędrzej Jasnos, bardzo dobry mecz, Grzesiu Kukla, bardzo dobry mecz.
Może nie wszyscy, o.
Nie wszyscy, no te środki nam gdzieś tam nie funkcjonowały, dlatego wszedł Tomek Kubera i Patryk Bogdanowicz i dzięki tym zmianom wygraliśmy tego seta trzeciego. No myślałem, że pociągniemy do tiebreaka. No niestety nie udało się.
Prezes Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej Tomasz Paluch dziś na lubuskich drugoligowych derbach. Obserwował pan ten mecz i jakie wnioski? Podobało się panu?
Tak, no zawsze derby się rządzą swoimi sprawami. Dużo emocji, ale dużo też fajnej siatkówki. Widać, że te zespoły są w trakcie chyba też budowania i ogrywania się, bo to jeszcze jest dużo takich elementów do dopracowania. No dzisiaj zespół z Nowej Soli lepiej się zaprezentował. Widać, że chyba bardziej są zgrani. fajne widowisko. Przede wszystkim mnie to cieszy, że tu jest pełna hala, że ludzie przychodzą, mają satysfakcję z tego oglądania. No jedno tylko to mnie martwi, że najsłabszym dzisiaj aktorem to była pani sędzina. No ale cóż, też niech się ci sędziowie uczą na takich meczach. Natomiast mnie to cieszy, że mówię, bardzo fajnie grają dwa lubuskie zespoły, walczą, poziom jest zadowalający, także wszystko jest okej.
Okay. Niecałe 7 minut dzieli nas od godziny 22. To jest magazyn sportowy Radia Zachód, a ostatni materiał w programie będzie z futbolu. Piłkarki TKK Fustilon Gorzów zakończyły w sobotę rundę jesienną w drugiej lidze wyjazdową, wygraną 1-0 z rezerwami Mitechu Żywiec. Gorzowianki spędzą zimę na czwartym miejscu ze stratą 7 punktów do lidera i 3 oczek do drugiego miejsca, które daje prawo gry w barażach. Pomimo udanego zakończenia rundy, trener gorzowskiej drużyny Włodzimierz Strączyński nie jest zadowolony z sytuacji na półmetku rozgrywek.
W ocenie muszę cofnąć się do meczu z Bielawą, który był przegrany w fatalny sposób. Dzięki bardzo słabej dyscyplinie ze strony zawodniczek w ostatnich 10 meczach. Wtedy, kiedy prowadziliśmy 4-3, po prostu zespół nie podporządkował się moim dyrektywom i muszę być tu jednoznaczny w ocenie. I po prostu zespół przegrał na własne życzenie, co do tej pory budzi u mnie wielkie zdenerwowanie, bo straciliśmy pewne 3 punkty. Następny mecz z Wodzisławiem graliśmy mimo wszystko osłabieni z tego tytułu, że kluczową rolę do meczu z Wodzisławiem pełniła Ania Okulewicz i Klaudia Wawer, środkowa pomocniczka. Ania Okulewicz grała na bramce, w ataku, bardzo uniwersalna. 2 filary zespołu wypadły przed tym meczem. Jestem pewny, że gdyby te piłkarki wystąpiły w meczu z Wodzisławiem, tego meczu byśmy nie przegrali. Dlatego, że tak jak powtarzam, te 2 zawodniczki stanowią podstawę. Czy była atmosfera zła? Nie, atmosfera była na tym samym poziomie, można powiedzieć. Różne zdarzenia są w zespole, ale nie było jakiegoś incydentu, który byłby duży. Z kolei na ostatni mecz, właściwie mecz bardzo znaczący z tytułu utrzymania się w czołówce ligi, jechaliśmy do Żywca, znowu osłabieni. Nie było ani Okulewicz, kontuzja kolana i to poważna. Nie było właśnie Klaudii Wawer, nie było Adriany Szlendak, czyli 3 zawodniczek, które są filarami zespołu. Zdawałem sobie sprawę, że mecz będzie ciężki i tak ten mecz przebiegał w sposób naprawdę szczęśliwy dla nas, a jednocześnie skuteczny z naszej strony, bo wygraliśmy 1-0, a ostatnie 20 minut graliśmy w dziesiątkę, ponieważ kontuzji doznała Karolina Karaczyn. Nie miałem już zawodniczki, która by uzupełniła skład, ale tu muszę podkreślić, że w tym meczu zawodniczki jak najbardziej poddały się moim dyrektywom i realizowały w pełni tą taktykę, którą im zaproponowałem i ona dała, ta taktyka, sukces.
Pomimo tych potknięć, awans przynajmniej do baraży ciągle jest realny. Wydaje się, że zespół ma potencjał, jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie, duży. Brakuje chyba tylko dobrego zgrania.
Ja bym nie określił to, że ten sukces, ewentualny sukces wiosenny, będzie wynikał z dobrego zgrania, bo wszem i wobec i od bardzo długiego czasu tłumaczę wszystkim, że podstawą zgrania, podstawą bardzo dobrego współdziałania poszczególnych zawodniczek ze sobą i formacji jest motoryka. Motoryka i jeszcze raz motoryka. Bez motoryki nie ma taktyki. A tu są ogromne braki i można powiedzieć, że w mojej ocenie ta runda, bo tak zakładaliśmy, jak zaczynaliśmy grać, żeby zająć dobre miejsce w środku, żeby uniknąć po prostu w przyszłym sezonie degradacji do niższej ligi, czyli po prostu utrzymać się w lidze. To było nasze założenie. I raptem znaleźliśmy się w czołówce mając poziom motoryczny nie do końca optymalny, taki jaki powinien być. Co znaczy, że stać dziewczyny na bardzo dużo, a aczkolwiek przepracowany teraz okres zimowy powinien dać odpowiedź w rozgrywkach wiosennych. Mam nadzieję, że to będzie odpowiedź pozytywna i będziemy wygrywali, ale teraz wszystko zależy od dziewczyn, jak one podejdą do pracy w okresie przygotowawczym.
Krótko na koniec. celem jest cały czas w tej chwili awans?
Myślę, że po tym ostatnim zwycięstwie, gdzie jesteśmy w ścisłej czołówce, myślimy o awansie, ale ostrożnie.
No, tego życzymy oczywiście gorzowianku, ma przed nimi teraz troszeczkę przerwy. To wszystko w tym dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód za wspólnie spędzoną prawie godzinę. Dziękuję, Jakub Lesiński. Kłaniam się i do usłyszenia.